Ostatnio trochę się użalałam na rozmowy, ale spokojnie, po chwili przerwy one jeszcze powrócą. Umawiam już kolejne osoby. A dzisiaj esej o pracy. Ale zanim zacznę, jeszcze krótkie ogłoszenie.
Remontujemy piętro starego domu i znalazłam takie właśnie tutaj góralskie rzeźby. Mnóstwo rzeźb. I podobno mogę sobie wziąć tylko jedną, bo reszta jest niby, że tandetna. Ja uważam, że to jest nieprawda. Rzeźby są wspaniałe, no ale skoro nie możemy ich zatrzymać, to chciałabym wystawić je na aukcję. I właśnie tutaj dochód z tej sprzedaży przekażę na detranzycjonerki. O, tutaj widzicie, właśnie jest góral pod drzewem. Jest jakaś taka postać grająca na paflecie, czy co to tam jest. Święty mordujący diabła. Mamy też Matkę Boską z dzieciątkiem. Myślę, że tu też może być jakaś postać Maryi z różą. Czyli mamy też motywy zarówno sakralne, jak i świeckie. Żeby człowiek sobie nie mógł nawet całej drewnianej rodziny powiesić. No ale może dzięki temu ktoś z Was skorzysta.
Wielu ludzi uważa, że problem automatyzacji czy też informatyzacji i docelowo rozwoju sztucznej inteligencji nie pozbawi miejsc pracy akurat ich. Dzieje się tak czasami dlatego, że sądzą, że dokonali w życiu korzystnych wyborów, podjęli odpowiednie decyzje, na przykład dotyczące kształcenia, albo też mają już tak bogate doświadczenie, że poradzą sobie w każdych okolicznościach. Druga sprawa to powszechny argument, że choć w przeszłości nowe technologie likwidowały wiele miejsc pracy, wiele zawodów, to jednocześnie przyczyniały się do powstawania kolejnych. Te argumenty są błędne. Zmiany postępują coraz szybciej. Możemy prześledzić ostatnie 20 lat, żeby zobaczyć, że decyzje, które wydawały się korzystne w roku 2000, już kilka lat później mogły być zupełnie nieopłacalne w sensie zawodowym. Generalnie jest też tak, że jeśli wiele osób uznaje, że coś jest warte zachodu, że warto iść na przykład na jakiś określony kierunek, warto się kształcić w danej branży, zdobywać jakiś fach, no to wtedy zapotrzebowanie gwałtownie spada, spadają też stawki, czyli to, co było opłacane, przestaje takim być. Drugi błąd polega na tym, że to, że coś miało miejsce w przeszłości, nie oznacza automatycznie, że będzie obowiązywało w czasie przyszłym. W przeszłości pojawienie się maszyn, produkcji maszynowej, masowej produkcji, wyeliminowało rzemieślników. To była taka klasa średnia, która samodzielnie, własnymi rękoma wytwarzała ubrania, przedmioty domowego użytku. Maszyny spauperyzowały tą klasę, tą warstwę. Oni stali się w większości po prostu robotnikami pracującymi dla kapitalistów. Podobnie stało się też z rolnikami. Kiedyś w rolnictwie, przy wytwarzaniu żywności pracowała większość społeczeństwa. Dzisiaj w takim państwie jak Polska jest to zaledwie kilka procent ludzi, którzy żyją właśnie z rolnictwa. Jednocześnie wtedy właśnie w wieku XIX i XX gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na ludzi lepiej wykwalifikowanych, wykształconych. To było związane z tym, że możliwość taniego stosunkowo wyprodukowania bardzo dużej ilości towarów pozwoliła chociażby pozyskać tak zwany czas wolny od pracy. Rozwinęły się miasta, rozwinęło się zapotrzebowanie na kulturę, na różnego rodzaju usługi. Powstało zapotrzebowanie na inżynierów, którzy będą nadzorować procesy technologiczne, na kadrę zarządzającą, a więc wzrosło zapotrzebowanie na oświatę, na nauczycieli, na profesorów akademickich. Tak powstała inteligencja, która stała się właściwie taką nową klasą średnią. Mówi się czasami o warstwie menedżerskiej. Ta inteligencja cieszyła się prestiżem i nieco lepszymi zarobkami w wieku XX. Sądzi zatem, że zawsze tak będzie, że będzie tak, że to jedynie tylko pracownicy fizyczni będą zastępowani przez maszyny, natomiast zapotrzebowanie na ich pracę, na pracę intelektualną nie zmieni się w sposób znaczący, a w każdym razie nie tak, żeby zagrażało to ich bytowi. Zupełne nieporozumienie, ponieważ właściwie informatyzacja wyeliminowała już naprawdę sporo zawodów i cały czas, każdego roku, mam wrażenie, dokładane są kolejne, w tym te, które również zostały wytworzone poprzez to, że rozwinęły się komputery, a później internet. Popatrzmy na właśnie chociażby zawód nauczyciela lub wykładowcy. Kiedyś nauczyciel był potrzebny w klasie, no tam, gdzie byli uczniowie lub studenci. Dzisiaj można zapłacić mu raz, zamiast płacić mu za jego pracę przez wiele miesięcy i lat. Wystarczy, że nagra jeden wykład, jedną lekcję lub też cały cykl. On zostanie umieszczony na platformie i dostęp z każdej szerokości geograficznej mogą mieć do tego wykładu, do tych zajęć po prostu nieograniczone rzesze, masy różnego rodzaju uczniów i studentów, miliony przez wiele lat. Zawód dziennikarza. W dziennikarstwie programy całkiem nieźle radzą sobie z pisaniem prostych newsów, czy też nawet artykułów informacyjnych. Nie tak dawno czytałam esej Jacka Dukaja, który jest polskim takim pisarzem, intelektualistą. Testował programy tak zwanej sztucznej inteligencji i zauważył, że udało jej się osiągnąć kreatywność i twórczość, która była dotąd zarezerwowana właśnie dla ludzi. Była naszą taką specyficzną umiejętnością. Maszyna była w stanie coś policzyć jak kalkulator, ale nie potrafiła stworzyć powieści. Teraz podobno to już nieaktualne. Sztuczna inteligencja jest w stanie stworzyć taką powieść, która jest po prostu atrakcyjna dla odbiorcy, jakim jest człowiek, z jego specyficznym myśleniem, z jego emocjonalnością, psychologią. Idźmy dalej, tłumaczę. To zawsze w Polsce było bardzo szanowane. Mam wrażenie, że niegdyś znajomość języków była kwestią snobistyczną. Po prostu warstwy te szlacheckie usiłowały odróżnić się od dukającego ledwo po polsku plebsu, jakiś tam mas, prawda? No więc uczyły się francuskiego, czy też uczyły się łaciny. W ostatnich 30 latach chcieliśmy podążać za Zachodem. Oczywiste, że znajomość angielskiego była niezbędna do tego, żeby przywieźć tutaj różnego rodzaju pomysły i idee. Niezależnie jednak od przyczyn, bo to dotyczy całego świata, wydaje się, że dzisiaj translatory są na tyle sprawne, że ograniczają bardzo mocno zapotrzebowanie na tłumaczenie. Może nie jest jeszcze tak, bo to najczęściej tak nie jest, tego typu bezrobociem, że eliminowane jest wszystko od A do Z natychmiast. No ale pewnie inaczej zapłaci się komuś, kto musi ręcznie tłumaczyć na przykład książkę i ją tam przepisywać nieomalże, a inaczej komuś, kto wrzuci to najpierw w program, a potem po prostu sprawdzi po nim i udoskonali te mankamenty wygenerowane przez maszynę. Myślę, że jest to też kwestia zaledwie kilku lat, kiedy będzie to tłumaczenie symulatoniczne, takie tłumaczenie rozmowy w czasie rzeczywistym, bo już teraz widać, że na przykład jeśli wrzucicie sobie filmy na YouTubie, no to praktycznie po kilku minutach od opublikowania materiału w wielu językach można go już przetłumaczyć, czyli taką zrobić transkrypcję, ale też z translacją, czyli że pojawią się napisy w wybranym języku. Kolejno, medycyna i psychologia. Badania pokazują, że programy są w stanie postawić bardziej trafne diagnozy niż lekarze i bardziej trafne od psychologów. W tym momencie żyje jeszcze jednak takie pokolenie, które nie ma pełnego zaufania do programów, do technologii informatycznych, z tego powodu, że pamięta jeszcze te czasy, gdzie była tylko rzeczywistość ta rzeczywistość realna, nie było wirtualu. Ale przecież już w tym momencie dorosło pokolenie, które urodziło się wtedy, kiedy rozwijał się internet. Jest to zatem tylko kwestia czasu, gdy znowu kompetencje człowieka zostaną ograniczone na rzecz właśnie programów informatycznych. Ale przejdźmy do zawodów, które pojawiły się w związku z rozwojem internetu. Graficy. Ja pamiętam 20 lat temu, to był taki zawód przyszłości. Graficy byli potrzebni, żeby upiększać, tworzyć całą tą wirtualną estetykę, więc każdą stronę internetową, każdego mema. Graficy byli niezbędni do tego też, żeby tworzyć w bardziej taki udoskonalony sposób reklamowe materiały zewnętrzne, ulotki, banery. W tym momencie jest tak, że większość takich zapotrzebowania została wyeliminowana, gdyż na całkiem przyzwoitym, zadowalającym poziomie można graficznie obsłużyć swoje hobby, jak robienie właśnie takich filmików, tutaj jest niezbędny banner atrakcyjny, czy też, no to jest może rzecz gustu, ale jakiś banner jest tutaj preferowany, tak, który trzeba sobie do filmu wstawić. Takie programy jak Canva na przykład, które są bezpłatne, pozwalają po prostu wykonać jakiegoś mema, pozwalają nawet wykonać rzeczy, które później można wydrukować w drukarni. Z Zawód grafika ogranicza się zatem teraz tylko do najbardziej profesjonalnych potrzeb dużych firm, do wymagających zadań. Programiści. Jeszcze 5-6 lat temu wielu ludzi starało się pozyskać nowe kwalifikacje właśnie jako programiści. Chodzili na kursy, które były dofinansowane z urzędów pracy, dofinansowane przez Unię Europejską. 3 lata temu przyszedł krach i w tym momencie czytałam w jednym z raportów dotyczących rynku pracy, że w IT panuje kryzys, że zwalnia się masę ludzi, pozostaną na pewno ci najbardziej zaawansowani, a reszta, dla reszty to już nie będzie ta wymarzona ścieżka kariery. Dlaczego jednak pomimo tak ewidentnych dowodów na to, że kurczy się ta ilość pracy nie tylko dla zawodów fizycznych, na przykład poprzez to, że mamy teraz automatyczne kasy niewymagające obsługi żywej kasjerki lub kasjera, ale także kurczy się ilość zawodów inteligenckich. Ludzie odspychają to od siebie, nie chcą po prostu o tym myśleć, uważają, że to ich nie dotyczy. Myślę, że to wynika przede wszystkim z tego, że jak wielka jest rola pracy w życiu człowieka. Wydaje mi się, że praca jest czymś, co spowodowało, że rozwinęły się grupy i zatem całe społeczeństwa. Być może gdyby nie to, że człowiek samodzielnie nie był w stanie pozyskać żywności lub obronić się przed zagrożeniami, żylibyśmy samotnie, tak jak wiele innych ssaków. To, że ktoś nam płaci, to nie jest tylko kwestia tego, żebyśmy mogli za coś przeżyć. Dlatego ta cała idea dochodu gwarantowanego jest dalece niewystarczająca. Ktoś nam płaci dlatego, że to, co robimy, jest w jakiś sposób potrzebne. Inaczej nie byłoby tego wynagrodzenia. Dlatego też ta idea gwarantowanego zatrudnienia, pewnego zatrudnienia dla każdego chętnego i każdej chętnej również jest chybiona. Kiedy ludzie wykonują zajęcia, o których doskonale wiedzą, że mogłyby nie istnieć, czują bezsens, czują, że ich życie jest bezcelowe, popadają w wypalenie zawodowe, mają depresję. Tutaj popełniany jest bardzo często błąd. Lewica nie zna badań dotyczących psychologii pracy, mam wrażenie masowo. I wydaje im się, że ludzie chcieliby na przykład zawsze zarabiać jak najwięcej. A to nawet nie jest prawda. Ludzie chcą zarabiać tak, żeby czuli, że otrzymują adekwatne wynagrodzenie do wkładanego wysiłku. Mamy jakieś takie wewnętrzne, wrodzone poczucie sprawiedliwości, że kiedy płaci się pracownikom, bo to już też testowano, więcej niż oni z siebie dają, to też czują się nie do końca fajnie, czują się nie w porządku. Woleliby mieć takie miejsce pracy, w którym dostaną po prostu adekwatne wynagrodzenie. Nie za małe, nie za duże. To też może być przyczyna, dla której ciężko jest tak mocno ludzi podburzyć i zbuntować, bo po prostu nie występuje coś takiego, że chcą się bogacić tylko dlatego, żeby być zamożniejszymi. Chcą czuć sens, chcą czuć sprawiedliwość. Dzięki temu, że daje się coś innym z siebie, staje się człowiek jakimś takim wartościowym członkiem grupy, społeczeństwa. Nie jest po prostu taki, o jestem, bo jestem, a jak mnie nie ma, no to też trudno, tak? Więc jest ta właśnie sensowność całego jestestwa. Praca zapewnia też dzięki temu tożsamość. Można znaleźć swoje miejsce wśród innych ludzi, zorientować się jakoś na innych. Moim zdaniem ten kryzys wywołany brakiem tożsamości zawodowej dotyczy już prekariatu. To są ludzie mojego pokolenia, takiego średniego, gdzieś w okolicy 2008, 2005 może już nawet, pojawiła się cała warstwa osób, które podejmują jedynie jakieś dorywcze zajęcia, niestabilne, na krótkoterminowych umowach, w różnych zawodach, czasami bardziej zgodnych z kwalifikacjami, czasami mniej. Osoby zostawały też czasami tak zwanymi biednymi pracującymi, czyli osobami, które choć pracują, no to nie są w stanie z tej pracy się utrzymać. No ale to powiedzmy jest motyw ekonomiczny. Myślę, że tutaj kluczowa była tożsamość. I proszę zwrócić uwagę na to, że od tego momentu pojawił się taki wielki boom na aktywizm. Wielki boom na aktywizm, czyli na jakieś zaangażowanie społeczne. Czy przypadkiem nie jest to jakaś próba usensownienia swojego życia? Z mojej perspektywy, nawet kręcąc te filmy, rozmawiając z ludźmi, To mogę powiedzieć, że tak jest, ponieważ ja jestem w bardzo podobnej sytuacji. Na to się złożyło wiele czynników. Niektóre bardziej ode mnie zależne, inne w mniejszym stopniu ode mnie zależne, ale tak jest. Dla mnie zaangażowanie społeczne stało się zastępczą formą po prostu zawodową, formą jakiegoś takiego wkładu mojego w życie innych ludzi, po to, żeby też odczuwać jakąś taką, no chociaż większą właśnie tutaj sensowność, żeby też coś innym z siebie po prostu dawać. I to też fajnie, właśnie aktywizm prekariatu łączy się z tą potrzebą pracy, nawet u takich osób, które są bardzo zamożne. Bo czy przypadkiem ten sponsoring aktywistów ze strony miliarderów, to czy przypadkiem to nie jest też jakaś forma usensownienia swojego życia przez ludzi bardzo, bardzo bogatych? No oni w końcu realizują też jakąś potrzebę wkładu. Wyobrażają sobie, jak powinien funkcjonować świat i w swojej wielkiej, nadmiernej skali finansowej są w stanie zatrudnić innych ludzi, żeby to dla nich po prostu próbowali realizować w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych. Wreszcie jest taki aspekt psychologiczny, motywacyjny. Ludzie mają potrzebę sprawczości. Sprawczości, czyli tego, że jeśli podejmą jakiś plan, wyznaczą sobie jakieś działanie, to osiągną efekt. Są w stanie przy odpowiednim staraniu osiągnąć zamierzony cel. Wydaje mi się, że takiemu podtrzymaniu poczucia sprawczości może służyć też tak zwany błąd atrybucji. On polega na tym, że jeśli osiągniemy sukces, to zwykle mamy tendencję do tego, żeby zasługi przypisywać samym sobie. No jesteśmy właśnie zdolni, podjęliśmy odpowiednie decyzje, no to jest, to dzięki naszym staraniom ten sukces się urzeczywistnił. Jeżeli natomiast ponosimy jakąś porażkę, to mamy skłonność do tego, żeby obwiniać czynniki zewnętrzne. Jakiegoś pecha, złych ludzi, których spotkaliśmy. Generalnie było to niezależne w tak dużym stopniu od nas. Odwrotnie, gdy ocenia się osoby trzecie, czyli kiedy patrzymy na kogoś, kto odniósł sukces, to mamy taką tendencję bardzo często, by umniejszać zasługę tej osoby, a większą rolę przypisywać jakiemuś szczęściu na przykład. Kiedy jakaś inna osoba ponosi porażkę, doznaje niepowodzeń, mamy taką tendencję, żeby twierdzić, że sama jest sobie winna. Myślę, że z tego powodu, z tego mechanizmu biorą się tak zwani Janusze biznesu i wszystkie te klasy średnie, które się grodzą na swoich osiedlach w Warszawie, przed tymi wszystkimi masami, które nie były tak inteligentne, nie były tak pracowite, w związku z tym no, nie stać ich na mieszkanie na ich wspaniałym osiedlu. No i trzeba to jakoś podkreślić, prawda? A dotyczy to też wszystkich tak naprawdę. Jeśli ktoś w danym momencie pracuje, jest z tej pracy zadowolony albo jest zadowolony ze swojego dochodu, z uznania, jakie otrzymuje, no to nie będzie się zastanawiać nad tym, że być może to jest wszystko kruche, tymczasowe i że tak naprawdę to tak w niewielkim stopniu dzięki sobie. Oczywiście z domu trzeba wyjść, prawda? Trzeba jakieś działania podjąć, ale duży, duży jest tutaj czynnik szczęścia i taki jest ten czynnik zupełnie od nas niezależny. Dam przykłady inne jeszcze niż tylko kwestie rozwoju technologicznego, które mogą powodować, że traci się nawet najlepszą pracę. Czynniki osobiste, przede wszystkim choroba. Jakiś czas temu jechałam taksówką i zaczęłam rozmawiać właśnie z kierowcą, który powiedział mi, że niedawno wyszedł ze szpitala i stracił praktycznie wszystko, co wcześniej osiągnął. To jest człowiek, który zbliża się raczej do wieku emerytalnego, a nie jest młodym dorosłym. Jest mu zatem bardzo, bardzo trudno zacząć wszystko od początku. Bardzo ciężko zachorował, zdaje się, że był nawet w śpiączce. Lekarzom z trudem udało się uratować jego życie. Bardzo długo był rehabilitowany. W tym czasie pracownicy bardzo wielu spraw nie dopilnowali. Ktoś go tam oczywiście, jeśli mógł, to oszukał, okradł. No i biznes się rozsypał. Można powiedzieć, ok, biznes to ryzyko, mógł to sobie wkalkulować, mógł się jakoś zabezpieczyć, mieć jakiś tam następców, którzy poprowadzą w razie jego niedyspozycji. Ale dam inny przykład. Znam na przykład sędzię, która zachorowała psychiatrycznie. Zarówno krewni, jak i współpracownicy nie zorientowali się, co się dzieje, pomimo tego, że w tym zawodzie jest naprawdę świetne zabezpieczenie. On jest naprawdę super zabezpieczony pod kątem ekonomicznym i też jeśli jest możliwość tam wzięcia jakiegoś urlopu na zdrowotnego, długiego, jest możliwość też chyba przejścia też, na przykład jak się przychodzi na emeryturę, to tam też się przechodzi z bardzo wysokim uposażeniem. No więc naprawdę bardzo trudno jest stracić tego typu pracę, ale wystarczył zbieg kilku okoliczności, a tak się stało. Ta kobieta była zmuszona przez resztę życia do emerytury pracować na przykład na infolinii, tam gdzie po prostu udało się taką pracę znaleźć i cyklicznie walczyć o przyznanie renty. Ja swoją drogą bardzo, bardzo szanuję za no, taką niezbitą moralność, czyli za brak właśnie takiego przeświadczenia, że skoro ja mam tak wielkie wykształcenie i wykonywałam taki szanowany zawód, no to teraz nie mogę być w jakiejś tam byle gównianej tak zwanej pracy, prawda, jak telemarketing. Nie, tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo taki wysoki poziom, mam wrażenie, etyczny i właśnie unikanie błędu atrybucji, po prostu zrozumienie, że w życiu różnie bywa, ale dobrze jest pracować, dobrze jest uczestniczyć w społeczeństwie właśnie poprzez pracę. Okej. Leźmy dalej. Druga kwestia to są przyczyny organizacyjne. W tym momencie najlepsze zarobki są w wielkich korporacjach. A wielkie korporacje mogą z dnia na dzień zwinąć oddziały w naszym kraju, mogą się zrestrukturyzować i po prostu wszystkich zwolnić. Taki przypadek spotkał moją znajomą, która bardzo się cieszyła, że awansowała na kierownika właśnie w jednym z takich jakichś kolosów. Została tam oczywiście przez dział HR utwierdzona w tym, jak bardzo jest ważna, jak wspaniale pracuje. No ale przyszła pewnego dnia decyzja i z dnia na dzień kazali jej oddawać kluczyki od samochodu, sprzątać biurko i się wynosić. Dość dramatyczne zdarzenie z rzeczywistością. Mam nadzieję, że dzięki temu doświadczeniu znajdzie inną, podobnie atrakcyjną ofertę pracy. Okazało się jednak, że jest za stara. Korporacje doskonale wiedzą, co robią, zatrudniając stosunkowo jeszcze młodych ludzi. Młodych, ewentualnie do wieku średniego, ponieważ takie osoby są bardzo podatne na przyjmowanie różnego rodzaju procedur, są elastyczne, nie mają właśnie też jeszcze tej tożsamości zawodowej i takiego właśnie przekonania, że no ja tu już mam takie doświadczenie, że wiem, jak to zrobić najlepiej, tylko to, co każą, tak jak każą, to są w stanie wykonać, mają też dużo, dużo nadziei na przyszłość, są zaangażowane, mają jeszcze energię i tak dalej. No więc znajoma pracuje teraz w zwykłej jakiejś małej firmie handlowej, gdzie zarabia niewiele więcej niż najniższa krajowa. No i wreszcie ten poziom właśnie systemowy, tak jak właśnie to bezrobocie technologiczne, to są czynniki, które są zupełnie już od nas niezależne. Przykładem może być też transformacja ustrojowa, z którą mieliśmy do czynienia w Polsce 30 lat temu. Prywatyzujące się zakłady zwalniały wszystkich masowo. Ludzie tracili nie tylko środki na przeżycie, nie tylko dodatkowe jakieś tam uposażenia, które im przysługiwały, takie jak mieszkanie pracownicze, ale też przede wszystkim uznanie. Tutaj mam na myśli głównie robotników, którzy stali się po prostu w trzeciej RP ludźmi drugiej kategorii. No ale nie tylko oni. Mamy na przykład w Polsce taki mechanizm wrednego państwa, to tak można nazwać. Wredne państwo to jest takie państwo, które po prostu podkłada nogę swoim obywatelom, które jest też, takie mam wrażenie, nawet państwo zdradzieckie, ja bym to powiedziała. Przykładem takiej zdradzieckości jest wypowiadanie umów, które państwo zawarło z obywatelami, na przykład na emerytury. Więc ludzie pracowali w PRL-u, bo taki był wówczas ustrój, czy im się to podobało, czy nie, w takim dorośli i w takim znaleźli sobie zatrudnienie, na przykład w służbach mundurowych. Przyszło Prawo i Sprawiedliwość i Prawo i Sprawiedliwość stwierdziło, że nie, że ponieważ oni pracowali w służbach mundurowych w tamtym ustroju, który bez ich winy funkcjonował i bez ich winy się zmienił, ani bez ich zasług, to trzeba im te emerytury odebrać. Trzeba im po fakcie wypowiedzieć umowę. Ja z tym generalnie też starałam się walczyć, nawet kiedyś taki wywiad na lokalnym portalu, on się dość dobrze rozniósł, zrobiłam z generałem Markiem Hebdą. To jest generał policji, który właśnie walczył o odzyskanie emerytury odebranej przez Prawo i Sprawiedliwość. Wiecie, no tu jeszcze jest taki wątek, taka dygresja, że w takiej sytuacji bardzo trudno jest z lewej strony o solidarność jakąś społeczną, jeśli wiemy, że państwo zmieni się władza i może nam po prostu wypowiedzieć umowę. Na przykład może nam powiedzieć, że nasze wyroki będą trwały 10 lat, a potem nas wsadzić do Gostynina na dożywocie. Kolejny przykład. Ale też bardzo trudno o to, czego, co jest chyba największym marzeniem prawicy, czyli o to, żeby ludzie chcieli umierać za ten kraj. Ja nie wiem, czy oni się zastanowili, że no, sorry, ale takie niewiele powodów nam dajecie tutaj, niewiele, niewiele pewności. A co jeśli władza się zmieni i właśnie oceni moim zdaniem słusznie, że te wojny, które tu próbujecie rozpętać, były błędem i weterani wojenni na przykład, nie wiem, stracą jakieś wsparcie, uposażenia. To zresztą jest naszego sojusznika ulubiona chyba strategia zostawiania swoich weteranów, swoich żołnierzy na pastwę losu. No ale nie będę już złośliwa. Pamiętam jeszcze taki jeden przykład, właśnie jeśli mówimy o Stanach Zjednoczonych, jako dziewczynka już zaczęłam się nad tym zastanawiać, co się dzieje, gdy bez naszej winy zmienia się system społeczny. Oglądając film z lat 30., Przeminęło z wiatrem, to mama mi zawsze pozwalała oglądać po 20., tylko Przeminęło z wiatrem, podobne filmy kostiumowe. No, to jest właśnie historia takiej jakiejś córki plantatora utrzymującego niewolników, która jest w ogóle w żadnym stopniu zainteresowana życiem politycznym, ani przepychankami północy z południem, ani zasadnością lub brakiem zasadności niewolnictwa. I po prostu żyje tak, jak żyje w takich warunkach, jakie się urodziła, i zajmuje się innymi sprawami, na przykład romansami. No, przychodzi wojna, jej rodzina wszystko traci. I ona świetnie odnajduje się w nowych warunkach, ale jej rodzice na przykład nie. Jej znajomi, wielu jej znajomych nie. Są nieszczęśliwi, no bo ich świat został zburzony. Cały ich świat, który dawał im poczucie bezpieczeństwa, po prostu zniknął. Scarlett przemienia się, przestawia się, zostaje kapitalistką. Oczywiście w tamtych czasach jako kobieta po części dzięki związkom z mężczyznami. Mniej lub bardziej etycznie, ale na pewno jest bardzo, bardzo waleczna i odzyskuje jakąś taką wyższą pozycję społeczną. Natomiast no, jej mama bardzo szybko w czasie wojny zachorowała, zmarła. Ojciec z tego oszalał, też w krótkim czasie umarł. Znajomi też jakby tam bardzo różnie cierpią. Odechciewa im się żyć, ponieważ to, co znali, po prostu zniknęło. W takiej niepolitycznej, tylko właśnie psychologicznej perspektywy. To, do czego zmierzam, no, że praca spełnia mnóstwo funkcji i problem eliminowania zadań, a wraz za zadaniami dalej i całych zawodów albo sektorów gospodarki jest bardzo poważny i należy się nad tym zastanawiać szerzej niż tylko nad dochodem gwarantowanym, który ma ludziom zagwarantować przetrwanie. I tu jeszcze chcę powiedzieć o jednym takim zagrożeniu, które dostrzegam. Otóż właśnie za tym dochodem gwarantowanym to najbardziej jest lewica. Lewica, która powinna rozumieć, że siła zwykłego człowieka, robotnika, pracownika tkwi tylko w tym, że ma tą swoją pracę, jego kapitał to jest praca, posiada tak zwany kapitał ludzki. W momencie, w którym nie będzie miał tego kapitału, bo on nikomu nie będzie potrzebny, to tak naprawdę traci możliwość strajku, traci możliwość jakiegokolwiek negocjowania. To, że dostanie jakiś tam dochód, to jest bez znaczenia, bo to można przyrównać tak naprawdę do jakiejś właśnie jałmużny, do jakiegoś takiego zasiłku, którego wysokość będzie zależna całkowicie od urzędników. I tutaj chcę zwrócić uwagę na to, czy przypadkiem nie jest tak, że ta pauperyzująca się inteligencja, której część jest na lewicy, zdaje sobie sprawę z tego, jak jest, rozumie te wszystkie zagrożenia i walczy o to, żeby stać się właśnie klasą urzędniczą, która będzie chociażby potrzebna do tego jeszcze, żeby redystrybuować takie zasiłki jak dochód gwarantowany. Całej reszcie, redystrybuować, rozdawać całej reszcie, która będzie zbędna i po prostu zależna od najbogatszych. No to tyle, jeśli chodzi o esej o pracy. Pamiętajcie, że możecie tutaj wpisać na przykład kwotę. Ja Wam wyślę rzeźbę. Dochód przeznaczymy na detranzycjonerki, może nie wiem, albo na przykład na kolektyw Labrys, który będzie prowadził aktywizm feministyczny, ale antygenderowy.